Witam Państwa, Tomasz Kowalski, audycja Prison Planet. W dzisiejszej audycji chciałem omówić temat styku religii i polityki. Trochę jest to rozszerzenie tego ostatniej audycji na temat Bohemian Grove, ale tu będziemy mieli bardzo podobny temat i zobaczymy, jak ruchy religijne przeplatają się z polityką, by stworzyć największe rewolucyjne ruchy w XX wieku, które ostatecznie sfinalizowały się w Wielkiej Wojnie, w II Wojnie Światowej, ale również omówię tutaj to, co było przygotowywane na wypadek tego, że Hitler wygra II Wojnę Światową i to są tak naprawdę prace związane ze stworzeniem kultu religijnego, który miał ogarnąć cały świat. Miały powstać świątynie na całym świecie, które zostały przygotowane. Ich plany zostały opublikowane. To były świątynie, wielkie świątynie Lucyfera, wielkie ekologiczne świątynie Matki Ziemi i temu podobne. Również wiele świątyń można powiedzieć z tego obszaru germańskiej mitologii i te rzeczy, do nich powoli dotrzemy, jak również inne poboczne ruchy religijne. To właśnie chciałem omówić w tej audycji, że generalnie kiedy Hitler miał wygrać tą II wojnę światową, wszystko było przygotowywane, żeby stworzyć ten teokratyczny system, który miał rządzić całym światem. No, oczywiście Hitler przegrał i te plany zostały wycofane. Wielu ludzi się wycofało z realizacji tych planów, ale później te plany były już odbudowywane w latach 60. wraz z rewolucją kulturową w Stanach Zjednoczonych, ruchem hipisowskim. I zobaczymy, jak te wszystkie, ten splot wydarzeń nie był przypadkowy, ponieważ te wydarzenia, które przyprowadziły Hitlera do władzy, a potem aż do rewolucji kulturowej w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, generalnie na Zachodzie, wszystko to było organizowane przez jedną grupę. No dobrze, żeby zacząć gdzieś w sensownym punkcie historii, to musimy się cofnąć do XIX wieku, zobaczyć, jak wyglądały pierwsze ruchy pangermańskie. Znaczy, mieliśmy rozpad Prus, mieliśmy rewolucję w Europie różnego rodzaju. Był taki człowiek, który się nazywał George Heinrich Schroner i on był synem bogatego takiego twórcy kolei w Europie i w krajach niemieckojęzycznych, ale generalnie w Europie. On pracował dla rodziny Rothschildów, czyli podobna sytuacja trochę jak z Rockefellerem w Stanach Zjednoczonych. I on był potentatem, był bardzo bogaty i jego syn wrzenił się również w rodzinę żydowską z takiej znanej rodziny żydowskiej linii Kohenów. I on rozpoczął taki nacjonalistyczny ruch, który miał zjednoczyć wszystkie kraje niemieckojęzyczne w Europie, żeby stworzyć jeden właśnie taki, można powiedzieć, wielkie Niemcy. I to byli Niemcy, Austriacy, Szwajcarowie, część Skandynawii, Holendrzy. I ten ruch zaabsorbowany był później, już bliżej właśnie tego okresu, jak Hitler doszedł do władzy, ale ten ruch zaczął się znacznie wcześniej. Ten ruch charakteryzował się tym, że właśnie chciano zbudować jeden taki wielkie państwo w Europie, które będzie te wszystkie niemieckojęzyczne kraje łączyć w jeden system. Był przeciwny żydowskiemu kapitalizmowi, katolicyzmowi oraz generalnie przeciwko, był skierowany również przeciwko Słowianom. W kontrze do tego systemu, w kontrze do tej ideologii rozwijał się syjonizm pobocznie, również sponsorowany przez rodzinę Rothschildów. I on generalnie, można sobie przeczytać na temat tych jego działań, generalnie jego współpracownicy, poplecznicy nazywali go Führer, czyli tak jak później Hitlera. On ostrzegał przed tym, że w Europie wybuchnie wojna przeciwko Żydom i Słowianom. Członkowie jego grup musieli wykazywać czystość rasową, czyli ileś tam pokoleń wstecz musieli wykazywać, że są czystej krwi niemieckiej, mimo że on sam, tak jak mówiłem, wrzenił się w rodzinę żydowską i jego ojciec też był przecież pracownikiem Rothschildów, czyli stricte rodziny żydowskiej. Witali się na powitanie ta grupa, członkowie tej jego grup politycznych się witali Heil, czyli dokładnie tak jak w czasach Hitlera. No i On też promował takie ruchy właśnie powrotu do Niemiec, do natury, do starej tradycji niemieckiej, do folkloru niemieckiego, do tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam w tej pogańskich wyobrażeniach na temat pogańskiej, wspaniałej przeszłości niemieckiej, gdzieś tam wśród ludzi funkcjonowało od czasów romantyzmu. I to, ten nurt był, istniał w polityce, w świadomości Niemców w całej Europie. Drugą taką ważną osobistością w tamtym okresie był Guido von Liszt. I on był okultystą, był teozofistą, kabalistą. Co ważne, był wegetarianinem. Jak potem zobaczymy, jak bardzo to wszystko jest powiązane. I on stworzył, na bazie mówił swoich wyobrażeń, ale tak naprawdę jak był teozofistą, no to to były wpływy te religii teozoficznej. I on stworzył po prostu kult Wotana. On chciał, żeby właśnie ten przyszły system religijny, który będzie rządził całym światem, to właśnie był ten wotanizm. On stworzył ariozofię, takie kulty słońca. No pewne wyobrażenie na temat różnych pogańskich religii, jakie mogły funkcjonować w Niemczech. On je jakby starał się skodyfikować, ale bardziej z własnej wyobraźni. Tworzył właśnie te znaki runiczne, kodyfikował je i stworzył tak naprawdę religię, która potem była używana w NSDAP przez SS-manów, później już w czasach Hitlera. On wpłynął bardzo poważnie na swoją właśnie ideologią, tą okultystyczną, powrotem do pogańskiej przeszłości niemieckiej. Wpłynął na takie grupy jak Reichshammerbund i Germanenorden i stworzenie różnych ruchów neopogańskich, germańskich. No i oczywiście był pod dużym wpływem Blavatsky. Uważał, że tak jak wcześniejsza postać, którą mówiłem, że no, religia katolicka i generalnie chrześcijaństwo jest złe. Trzeba też z tym walczyć, bo to jest pewnego rodzaju opresja, która właściwie no, od czasów właśnie tego Rzymu starożytnego, że Rzymianie właśnie opanowywali tutaj te ludy germańskie i okupowali, no to teraz okupuje się ludy germańskie w oparciu o religię. Więc on chciał, żeby to zostało zrzucone i żeby właśnie ten kult Wotana wprowadzić właśnie w tym systemie, który będzie tutaj w tym germańskim, pangermańskim systemie. On też bardzo blisko zdał się z Rudolfem Steinerem, no to też jest kolejny okultysta, który tworzył takie periodyki jak Lucifer. Znał się z członkami Ordo Templar Orientis, czyli z Crowleyem i z całą paczką tych najgorszego typu już satanistów, którzy tworzyli współczesny satanizm i tak dalej, i tak dalej. Ja będę trochę upraszczał tutaj, żeby, ale generalnie można sobie na ten temat poczytać, będzie wiadomo, o co chodzi. I on znał się z tymi wszystkimi lucyferianistami, satanistami, jak ich zwał, tak zwał. I na bazie jego tych prac on bardzo lubił właśnie wycieczki, góry, po lasach, żeby właśnie odkrywać te pradawne miejsca, gdzie tam mogły się odbywać te różnego rodzaju obrzędy. I na bazie jego tych pism powstały ruchy wolkistowskie, które za chwilę tutaj też omówię. Kolejnym człowiekiem bardzo ważnym w tym okresie to był Rudolf von Sabbatendorf. I on był masonem, był kultystą, był sufistą, alchemikiem. No generalnie te wszystkie systemy kultystyczne, one się przyplatają, bo to jest niemalże to samo, tylko adoptowany system magiczny do różnych kultur. Niemniej jednak to, co jest bardzo ważne, to to, że on, kiedy była rewolucja w Turcji, obalono sułtana, to co my żeśmy opisywali w artykułach na temat frankizmu i tam frankiści przejęli władzę i doprowadzili do władzy Ataturka i potem stworzyli właśnie te pogromy przeciwko chrześcijanom w Armenii i wymordowali tam olbrzymią ilość ludzi. Po tej udanej rewolucji, stworzonej właśnie przez frankistów i młodą Turcję kontrolowaną przez wywiad brytyjski, no udał się tam Sabbatendorf, żeby studiować ten ruch rewolucyjny, jak oni to zrobili, jak im się udało cały ten kraj przejąć. I on tam razem kształcił się i dowiadywał się, jak to wszystko zostało zrobione razem z Gurdziewem. Gurdziew z kolei znał się bardzo blisko ze Stalinem, wprowadził go do masonerii i w ruchach rewolucyjnych oni razem funkcjonowali i aż do końca życia właściwie Gurdziewa oni jakieś tam kontakty ze sobą mieli, więc to byli bliscy przyjaciele, masoni. W każdym razie on w Turcji mieszkał u bankierskiej rodziny żydowskiej Termudi w mieście właśnie w Salonikach, czyli takie stricte centrum frankizmu, gdzie funkcjonowała sekta Don Mech od 1666 roku bodajże, lub może trochę później była ona właśnie stworzona przez Sabbataya Cwi. I on po powrocie do Niemiec tworzy właśnie Germanen Orden, czyli to, o czym mówiłem, na co wpłynął Guido von List. I Germanen Orden to była loża masońska i ona stworzyła potem jako swoją odnogę Towarzystwo Thule, które inkorporowało Hitlera do swojej grupy. No i potem na bazie tego powstawało NSDAP i Hitler dochodzi do władzy i te wpływy właśnie te teozoficzne, masońskie, alchemiczne, te wpływy polityczne z kręgu właśnie Heinricha Schörnera, który na początku opowiadałem, one się wszystkie przeplatają i tworzą się zręby tego państwa faszystowskiego, które generalnie oparte są o okultyzm, o religię, w dużej części w ogóle wymyślone, bo to, co Guido von List robił, to on po prostu wyobrażał sobie, tworzył pewne sztuczne struktury, wymyślał, jak ta religia ma być stworzona. No i co ważne, że Germanen Orden miał bardzo bliskie kontakty z taką organizacją jak Golden Dawn, czyli też okultystyczną brytyjską organizacją. No i one te wszystkie ruchy się przenikały. No i co jest bardzo ważne, to co wspomniałem przed chwilą, właśnie te ruchy wolkistowskie, zaraz sobie omówimy, co to było. One zostały zaabsorbowane przez Thule i NSDAP do struktur tego państwa niemieckiego, które potem przyszło w czasach Hitlera. Więc mieliśmy te trzy takie główne wpływy, które organizowały tą rewolucję, można powiedzieć początki rewolucji w Niemczech i tworzenie tego pangermańskiego państwa, którym teraz można powiedzieć, że jest Europa. No ale było jeszcze kilka takich właśnie ruchów, które wypromowano w sposób sztuczny w kulturze tej niemieckiej. Pierwszy to był Lebensreform, czyli reforma stylu życia, czy reforma tego, jak ludzie żyją, stworzona przez teozofistów. No i to było właśnie, że musimy powrócić do natury, że właśnie mamy różne formy takiej takiej ekologii połączonej właśnie, że tam gdzieś jest ten lepszy świat, gdzieś w tej przyrodzie. Wszelkiego rodzaju takie zachowania właśnie, że zwiedzanie natury, odwiedzanie natury, chodzenie po górach, no to te różne obszary wchodziły, można powiedzieć, generalnie w ten ruch. Potem był wolkizm, czyli generalnie taka mistyczna ekologia, powrót Niemców do swojej ziemi, do pracy na ziemi, żeby oni odbudowali swoją siłę, potęgę właśnie w tej matce ziemi, która właśnie gdzieś tam oddaje tą energię. No to jest generalnie ten proto-ekologiczny ruch, który teraz mamy tak szeroko promowany na całym świecie, właśnie, że ekologia, że to będzie lepiej, jeżeli będziemy się starać ratować świat przed zagładą, to jeśli powrócimy do natury, będziemy się zdrowo odżywiać i będziemy robić tysiące różnych rzeczy, to my się na bazie tego odbudujemy i stworzymy nowy, lepszy świat. Również był taki ciekawy ruch Van der Vogel. To były generalnie promowanie tego, żeby zwiedzać te wszystkie tereny niemieckie, żeby właśnie wychodzić na wyprawy. Na przykład dzieci wychodziły z domów na miesiąc, brały plecak i chodziły po Niemczech w takich grupach. Również, co ważne, pojawiło się bardzo dużo takich proroków związanych z teozofią, którzy chodzili po Niemczech. Właśnie tu na zdjęciu widzimy na przykład Gustav Nagel, który chodził z takim proporcem, a la taki Jezus, który właśnie miał nawracać ludzi do tego, żeby powrócić do natury, żeby zdrowo żyć, żeby właśnie powrócić do natury. No i tu mamy właśnie opisany ten wolkizm. Właśnie chodziło o eksplorację tych krajów, powrót do natury, poznanie właśnie kraju, jego tych pradawnych, można powiedzieć, jakichś mistycznych tradycji. I to wszystko było organizowane jako kontrsiła dla industrializacji i mechanizacji i tego, co się w miastach działo, że ludzi po prostu wepchnięto na siłę do miast, no i tam ludzie generalnie w strasznej biedzie żyli. No i ludzie, widząc to, chcieli gdzieś uciec. No już dla nich była gotowa ta pułapka właśnie w postaci wolkizmu, które nie tylko promowały, żeby wrócić do natury, ale właśnie natury też takiej wewnętrznej, że my teraz wracamy jak Adam do raju, był promowany właśnie nudyzm, organiczne jedzenie, to co teraz też jest promowane jako ekologiczne jedzenie, nudyzm, wyzwolenie seksualne, alternatywna medycyna, oczywiście w związku z tym jeszcze religijne reformy, żeby do tego cały ten okultyzm wmieszać. No i odrzucano, co jest ciekawe, właśnie alkohol, leki, tytoń i szczepienie, bo wtedy też miały miejsce te bardzo duże pandemie poszczepienne w Niemczech i tysiące ludzi ginęło w tamtym czasie. No i tu mamy zdjęcia z tego okresu. Generalnie nudyzm, ale powrót właśnie tej siły, coś a la, możemy sobie trochę ikonicznie to odwołać właśnie do sztuki greckiej, rzymskiej. Nagość, piękna sylwetka, siła, kobiety nagie. Tutaj są właśnie te grupy, które podróżowały po Niemczech, zwiedzały Niemcy. Ale oczywiście zaraz tutaj też na Waleta. Takie pojawiały się czasopisma, czy też książki. Nowy świat, nowe czasy, kiedy widzimy właśnie, że tutaj z tej pradawnej pogańskiej świątyni wszyscy nago wychodzą w nową rzeczywistość. No i tu mamy gry sportowe na Golasa. Tu mamy elementy trochę późniejsze, to już w czasach niemieckich właśnie, faszystowskich pochodów, już takich okultystycznych stricte. Swastyka wszędzie. No tu mamy jeden z obrazów, który obrazuje właśnie ten powrót do natury, witanie słońca. Tu mamy również zdjęcia z tamtego okresu. No generalnie promowano rozwiązłość seksualną, wszelkiego rodzaju dewiacje. Bo gdyby to było tylko po prostu zdrowe chodzenie po lesie, to pewnie nic by się nie stało, ale wokół tego, jak tylko to zaskoczyło, to od razu był okultyzm i właśnie te wszystkie dewiacyjne historie, mówienie homoseksualizmu, wszelkich dewiacji seksualnych. No i na bazie tego właśnie to co było ciekawe, właśnie ci mesjasze, tacy chodzący prorocy nowych czasów. Jednym z nich był Karl Wilhelm Diefenbach, on był teozofistą, był, można powiedzieć, artystą, malował. I on uważał, że Kościół katolicki, on właśnie był taką mistyczną postacią, która chodziła po Niemczech, właśnie starała się nawracać ludzi do życia właśnie w ten nowy sposób i zakładał takie komuny, żył gdzieś w jaskiniach, po lasach, gdzieś tam pod namiotami, z całą swoją rodziną. No to byli takie pierwsze dzieci kwiaty i on był takim twórcą naturalizmu właśnie. Chodził nago właśnie po miastach, za co go aresztowano, wrzucano go z miast i tak dalej, i tak dalej. No i on odrzucał monogamię, generalnie wojny, promował ekologię jako właśnie religię, wegetarianizm. No i on stworzył taką pierwszą komunę Himmelrof w Austrii, koło Wiednia, która była taką protoplastą Askony. To zaraz będę to omawiał. I jego jednym z uczniów był Gustav Arthur Grasser, który żył w jego komunie i potem współtworzył Askonę. No i to są zdjęcia, jak oni żyli. Generalnie rodzina od niego uciekała, bo on kazał im żyć w takich prymitywnych warunkach, pod namiotami, gdzieś w jaskiniach, w jakichś norach i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie cała rodzina niemalże od niego uciekła, no ale on tworzył gdzieś te... Potem on chyba wyjechał do Włoch i tam tworzył też swoją taką oddzielną komunę. To jest jeden z jego obrazów właśnie, jak jeleń właśnie uderza go niczym właśnie Bóg. Bo tu jest zdjęcie, jak on chodził po mieście. No od razu widzimy tutaj, zobaczyli hipisa z lat 60. I to rzeczywiście było to. Tu oczywiście jego obrazy też widać, że inspirowane teozofią, powrót do Egiptu, egipskie budynki, egipskie tematy. No i przechodzimy teraz do tego, co jest tutaj clue tej całej historii, bo potem jak Diefenbach, od niego się tam odłączyli ludzie, to założyli kolejną komunę, właśnie taką ekologiczną, która obejmowała te wszystkie obszary, które do tej pory mówiłem, plus socjalizm. I to była komuna założona w Szwajcarii, przy Monte Verita, 1900 rok. I to jest bardzo ważne, ja to omówię, zobaczymy, jakie tutaj grupy ludzi przyjeżdżały, co się działo w tym miejscu. To była generalnie teozoficzna, kultystyczna komuna, socjalistyczna jednocześnie. Jednocześnie ludzie, którzy byli w NSDAP, którzy byli jakby, można powiedzieć, faszystami, komunistami, teozofistami, twórcami sztuki różnego rodzaju, okultystami z Ordo Templar Orientis, czyli tymi satanistami od Crowley'a, i wszyscy razem tam się spotykali, właśnie z Leninem, z Bakuninem, z Trockim, z wszystkimi rewolucjonistami, którzy potem odpalili rewolucję na wschodzie. Część grupy odpaliła rewolucję na zachodzie, tutaj w Niemczech. I potem jak zobaczymy, te same grupy odpaliły rewolucję potem w Stanach Zjednoczonych w latach 60. hipisowską. Ascona była założona w 1900. I tam właśnie też praktykowano nudyzm, wegetarianizm, odrzucano własność prywatną, odrzucano wojny, czyli zaangażowanie się tam w różnego rodzaju działania wojenne, odrzucano małżeństwo. I potem ten Asconę sponsorował bankier taki szwajcarski, który był powiązany z NSDAP i z ludźmi z polityki niemieckiej, właśnie takimi pierwszoplanowymi, którzy współpracowali bardzo blisko z Amerykanami, wprowadzali te polityki ekonomiczne, plany Davesa i Younga w Niemczech, czyli można powiedzieć agenci amerykańscy, którzy robili te wszystkie zmiany finansowe w Niemczech, żeby potem doprowadzić Hitlera do władzy. I to jest ten bankier, który właśnie, baron Eduard von Haidt, który sponsorował ten ruch w późniejszym czasie, być może nawet wcześniej, skądś ludzie musieli mieć pieniądze, żeby się tam organizować, w tym Monteverita. No i teraz omówię bardzo szybko, kto przyjeżdżał do tego. To oczywiście nie jest pełna lista, no nie możemy się oszukiwać, ale ona generalnie daje mniej więcej taki ogląd, kto, jaki typ ludzi, z jakiego zakresu tam przybywał. Więc pierwsza taka postać jest Rafael Fidenberg. To był socjalista, Żyd, członek SPD i on w Asconie przyjmował anarchistów i komunistów, takich jak Michał Bakunin, Lenin i Trocki. To jest bardzo ważne. Ci politycy, którzy wiadomo, że siedzieli w Szwajcarii, oni siedzieli właśnie w tym miejscu. Hermann Hesse, znany pisarz, on promował buddyzm, taoizm, czyli stricte okultystyczne, właściwie pierwszorzędne okultystyczne ruchy religijne, do których nie będę omawiał, ale jak ktoś sobie zobaczy, jak wygląda taoizm i cały system religijny i wróżenia z heksagramu, który potem Żydzi sobie po prostu wzięli w kabalizmie, który był 3000 lat przed naszą erą stworzony, niemalże, no to będzie wiedział, o czym ja tutaj mówię. Carl Jung, znany psycholog, promujący alchemię, promujący kabalizm, okultyzm, generalnie jako formę psychologii. Ja przeczytałem prawie wszystkie jego książki kiedyś, byłem, no, to mnie interesowało gdzieś, ale potem do momentu, kiedy się nie natknąłem na jego książkę, w której opisuje, że wszystkie te informacje uzyskał, miał takiego ducha, który do niego przychodził, demon Filemon, tak się nazywał Filemon, i on mu mówił, gdzie ma poszukiwać tych informacji i co promować. Wtedy zacząłem się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, tak na poważnie. Erich Maria Remarque, znany pisarz, też chyba Nagrodę Nobla dostał, bardzo, bardzo znana postać. Hugo Ball, pisarz, twórca dadaizmu, anarchizmu, anarchista. Generalnie promował wsteczenie kulturowe. Jak ktoś sobie przeczyta, co to była dada, no to jest kulturowy koszmar. Jeśli ktoś uważa, że to jest sztuka, no to jest sztuka typu właśnie najgorszego, uwstecznionego. Lenin, Trocki, którzy organizowali, operowali tą rewolucją październikową w Rosji. Else Lasker-Schuler, poetka, żydówka z rodziny bankierskiej. Stefan George, okultysta, homoseksualista, tłumacz pracy Dantego Alighieri, Szekspira i Baudelaire'a na niemiecki bodajże. Twórca, bardzo ważny, twórca teorii NSDAP, Tysiącletniej Rzeszy, to Hitler sobie tego nie wymyślił, tylko on to stworzył, i również Ognia i We Krwi. Te teorie zostały zainkorporowane do propagandy NSDAP. I co ważne, Goebbels proponował mu, aby był szefem Akademii Sztuk Pięknych, ale on zrezygnował, odmówił, i on był za właśnie tym ustrojem takim teokratycznym, gdzie właśnie władzę nad krajem sprawuje grupa arystokratów. Był za religijnym państwem, tylko w tym sensie kultystycznym. No i on uważał siebie za mesjasza tego systemu. Potem mamy taką postać jak Isadora Duncan. Ona była tancerką z rodziny bankierskiej. Była biseksualna, komunistką. Przyjęła w trakcie swojego życia, jak już było po rewolucji, obywatelstwo bolszewickie. I ona tworzyła nowe formy tańca, nowe formy sztuki takiej scenicznej. taniec pogański, to co teraz mamy tą sztukę nowoczesną, nowoczesny taniec, no to jest bardzo, bardzo dużym stopniu wpływ tej kobiety i tego, co ona rozwijała. No i ona znała się bezpośrednio z Crowleyem, z Aleisterem Crowleyem, z Ordo Templar Orientis, była członkiem tej grupy, pisała razem z nim książki i prawdopodobnie znacznie więcej możemy sobie, tak powiem, opowiedzieć, co oni tam jeszcze robili. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda ta religia, no to może się po prostu odnieść na przykład do Telemy i przeczytać sobie chociażby w Wikipedii, o co tam chodzi z tą religią generalnie. To jest skrajnie antychrześcijańska religia, satanistyczna, to jest delikatnie rzecz ujmując. Generalnie bardzo powiązana z faszyzmem, z tymi wszystkimi takimi skrajnymi okultystycznymi ruchami. No generalnie gnostycki ruch. Dalej, Eugene Neal to był taki szwajcarski malarz. Paul Klee, artysta, malarz, muzyk, twórca sztuki regresywnej, prymitywizm, abstrakcjonizm. Karl Menzel, artysta, malarz, twórca sztuki regresywnej, też prymitywizm. No, obrzydliwa taka sztuka czasów właśnie socjalistycznych, gdzie promowano po prostu rozmazane byle co. I mówiono, że to jest sztuka. Mówimy tutaj o regresie, o prymitywizmie, o po prostu zniszczeniu piękna. Czyli to, co teraz jest generalnie promowane cały czas. Potem mamy Arnolda Ehreta, to był członek Lebensreform, właśnie tego ruchu zmiany życia, twórca naturopatii. Potem mamy Rudolfa Steinera, to był okultysta, teozofista, znał się właśnie z Guido von Listem, poprzez takie towarzystwo Iduna stworzył antropozofię. Był też członkiem Ordo Templar Orientis właśnie pod Crowleyem, czy wtedy też nie było pod Crowleyem, tylko wtedy był Theodor Royce szefem go i on tworzył oddział Ordo Templar Orientis też w Berlinie. Potem się niby z tego wycofał, on się w ogóle ze wszystkiego wycofywał, ale wiadomo, że bardzo głęboko w okultyzmie przez całe swoje życie i on potem tworzył właśnie te przedszkola, co tu mamy i szkoły właśnie steinerowskie, to są szkoły, które właśnie na bazie tych wszystkich ruchów, które teraz omawiam, one tworzą młodych ludzi, no ale to jest generalnie ruch. Steiner był lucyferianistą, no on tworzył pismo, które się nazywało Lucyfer, więc co tu można dużo więcej mówić. Potem mamy taką postać jak Mary Wigman i ona też tworzyła właśnie taniec nowoczesny, też należała do Ordo Templar Orientis. Potem mamy Max Picard, szwajcarski malarz, poeta, Ernst Toller, komunista, Żyd, pisarz, twórca i prezydent Bawarskiej Socjalistycznej Republiki. W sądzie go obronił Max Weber, znany właśnie, jeden z twórców socjologii. Tam, zanim była ta rewolucja komunistyczna, to komuniści stworzyli rewolucję w Niemczech, której właśnie chcieli stworzyć tą Republikę Bawarską, Socjalistyczną Republikę Bawarską. No i on był jej prezydentem. Potem mamy taką postać jak Henry van der Velde, architekt. On tworzył, to się nazywało Bauhaus po II wojnie światowej, czyli takie obrzydliwe, wystandaryzowane budownictwo, wielka płyta, beton, szare, wszystko obrzydliwe, to co nam zostało po komunie, to wszystko to jest właśnie ten styl obrzydliwy, który przetrwał cały czas w tym stylu skandynawskich, w tej Ikei i tak dalej, no to są no, obrzydliwe systemy, wystandaryzowane budownictwa. Potem mamy Fanny Tzu Reventlow, pisarka, feministka, nazywano ją hrabiną bohemistką, nudystka, no i ona działała w tej bohemie berlińskiej bodajże, no i tam to był koszmar, tam to seksualna rozwiązłość, to jest mało powiedziane, to co tam się działo. Potem mamy taką postać jak Rudolf von Laban, znany tancerz, choreograf, teoretyk tańca. I on też był członkiem Ordo Templar Orientis. Potem mamy Aleksiej Wonliowieński, rosyjski malarz z matki Medwiediew. Nie wiem, czy to ma jakiś związek z prezydentem byłym Rosji, czy premierem, ale może. No, trzeba by sprawdzić. I on tworzył też regresywną taką sztukę, prymitywizm. Potem mamy Else von Lichtenhofen, to była socjalistka, naukowiec. Ożeniła się z uczniem Maxa Webera, ale miała z nim romans, jak i z jego bratem. No i była członkinią tej bohemy berlińskiej również. Potem był Otto Gross, psycholog, uczeń Freuda, znał się z Jungiem, czyli mamy już dwie postacie bezpośrednio od Freuda w Asconie. Uważał, że sodomizm jest czymś pozytywnym, chciał używać psychologii, aby wpływać na zmiany społeczne, był narkomanem. No i on w dużym stopniu wpłynął na pracę Junga i Freuda, o czym się tak za bardzo nie mówi, ale generalnie ten ruch psychologiczny to był po prostu... Zresztą sam Freud był masonem. No i to można sobie przeczytać wszędzie. To generalnie to była psychologia, to była forma po prostu przejęcia konstruktu tego, czym jest człowiek duchowy w Europie, który był stworzony na bazie chrześcijaństwa. Coś kompletnie nowego na bazie religii pogańskich, na bazie jej starogreckiej, rzymskiej i wszelkich innych konstruktów kabalistycznych i potem okultyzmu wraz z Jungiem. To był niezły wytryk, żeby tutaj po prostu zamieszać ludziom w głowach, kim człowiek jest i dokąd zmierza. Ale żeby to zrozumiał, musiał się cofnąć do religii pogańskich, żeby do tamtych mitów się cofnąć i to na nowo rozumieć, kim jest i dokąd zmierza w tym aspekcie psychologicznym. Potem mamy Franza Kafkę, znanego pisarza, nie będę omawiał więcej, każdy wie, kto to jest. Erich Musham, Żyd, komunista, anarchista, chciał stworzyć Bawarską Republikę Socjalistyczną, za co odsiedział 5 lat w więzieniu. Karl Wilhelm Dieffenbach, opisany wcześniej, ten właśnie proto-hippies, który tworzył tę pierwszą komunę. Walter Siegel, architekt Żyd, ekologiczne budownictwo promował. Czyli to, co teraz mamy, domy ekologiczne. Max Weber, okultysta, to trzeba powiedzieć jasno, to nie był socjolog, czy jakiś tam pan, który tam tworzy jakieś wielkie dzieło. Chociaż stworzył wielkie dzieło, to również nawet Marx, można powiedzieć, duże rzeczy dobrze zaobserwował i analizował ten system, który wtedy funkcjonował. I tak samo Max Weber. Prawdopodobnie Marx był masonem, bo są jego zdjęcia, które na to bardzo bezpośrednio wskazują. Max Weber był okultystą właśnie. Tutaj mamy tą Asconę. Zaraz będziemy bliżej patrzeć, co tam się dokładnie działo. Wpłynął potem na stworzenie tej szkoły frankfurckiej, Theodora Adorno, Maxa Horkheimera i tak dalej, i tak dalej. Habermasa. Interesował go taoizm, czyli to, co powiedziałem, ten strict te pierwotny okultyzm, z którego wyszła cała alchemia, potem w tym obszarze Bliskiego Wschodu, to tak naprawdę ta alchemia wyszła z Chin. 3000 lat wcześniej ten cały system alchemiczny był stworzony przez, jak sobie Państwo zobaczycie, kto to tworzył, postacie, jakie to tworzyły, no to jeżeli Państwu się od razu to nie skojarzy z samym diabłem, to ja nie wiem, to naprawdę warto sobie zobaczyć ten początki taoizmu i kto symbolicznie tworzył ten system i o co tam chodziło. No, i potem ten system przepłynął na Bliski Wschód, potem przepłynął do Afryki, a potem przepłynął do Europy w formie właśnie kabalizmu, alchemii, no i różnych pogańskich tam nurtów. Nie będę się teraz w to zagłębiał, bo postaram się tutaj omawiać ten temat, który tutaj przygotowuję. Gustav Stresemann, polityk, mason, kanclerz Republiki Weimarskiej, wrzenił się do żydowskiej rodziny. Był za socjalistami, a potem za prawicą, wdrażał plan Davisa. No to, co wcześniej wspominałem o tym człowieku. Gustav Nagel, członek Ordo Templar Orientis i najważniejszy szef Ordo Templar Orientis, Theodor Royce. I on założył stały oddział Ordo Templar Orientis w Asconie. To nie jest tak, że on raz przyjechał, bo to jest w różnych miejscach opisane, że on tam raz przyjechał, że on tylko tam dał jakiś wykład i potem wyjechał. Nic podobnego. Tam przez ostatnie 100 lat w Asconie, ponad 100 lat jest oddział Ordo Templar Orientis i nawet są dokumenty publikowane, nawet publikacje, sama ta organizacja wydaje publikacje właśnie takie na stulecie właśnie tych oddziałów w tamtym miejscu. Również w tym miejscu przychodziły takie postacie jak Wilhelm von Prussen, to był ostatni cesarz Prus, Niemiec, i on się bardzo blisko znał ze Stresemannem właśnie, który też tutaj przyjeżdżał. I to jest prawnuk królowej Wiktorii, to jest bezpośrednio rodzina, czyli mamy te wpływy brytyjskie, mamy królową Anglii, tutaj mamy rodzinę w Niemczech, tą samą, bo to jest przecież rodzina i oni tutaj, można powiedzieć, działają w tych ruchach rewolucyjnych. No i potem mamy taką postać jak król Belgii, Leopold II, to też jest również kuzyn królowej Wiktorii i on tworzył, żeby tak mniej więcej zarysować, co to była za postać, on tworzył kolonię w Kongo, gdzie brutalnie wykorzystywał ludzi do pracy i jak oni nie wyrabiali norm, to obcinał ręce. No i on tam stamtąd eksportował gumę i państwo zarabiał na tym krocie. On był strasznie rozwiązły seksualnie, miał tam pełno prostytutek, nawet z którymi się żenił i chyba nawet miał dzieci. No i on porównywany był właśnie w Kongo do generalnie do dnia dzisiejszego jest jako Hitler. Tych ludzi było znacznie więcej, nie oszukujmy się. To jest po prostu kilka ludzi powybieranych z różnych dokumentów, które ja sobie prześledziłem, żeby mniej więcej zobaczyć, kto tam przyjeżdżał, jakie tam grupy mogły się pojawiać ludzi. Więc mamy tak, komunistów, faszystów, monarchistów, ruchy religijne, teozofistów, Ordo Templar Orientis, czyli satanistów, bardzo dużo artystów, którzy mają tworzyć nową kulturę, nową sztukę, nową architekturę, nowe malarstwo itd., itd. No i tutaj przelecimy teraz przez dużo, dużo zdjęć, bo dosyć dużo tych zdjęć jest w internecie. No i tu mamy właśnie Teodora Roysa z OTO i tu mamy Idę Hoffman i tych ludzi, którzy tutaj właśnie trenują nowe formy sztuki scenicznej. No i proszę, tutaj nudyzm oczywiście, że to powrót do natury. Tu mamy opisane właśnie, kto założył tą lożę Verita Mystica w Asconie. I oczywiście ci członkowie tej loży, oni z kolei mieli właśnie bardzo duże kontakty z dadaistami w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy mniej więcej opisane, tak. Tutaj jest właśnie ten dokument na stulecie właśnie tej loży OTO właśnie w Monte Verita. Możemy sobie tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Więc mamy takie generalnie ruchy, żebyśmy jeszcze raz sobie powtórzyli. Ekologia, seksualizacja, wegetarianizm, komunizm, pogaństwo. Wszystko to ma na celu poluzowanie struktury społecznej, która będzie potem prowadzić albo do rewolucji, albo do wojny, która zresztą później wybuchła. To jest bardzo ciekawe, w jednej z publikacji, żeby właśnie dotrzeć tam do Ascony, to trzeba było przejechać przez drogę Gotthard. To jest dosyć ważne, ponieważ w tym rejonie generalnie ostatnio mieliśmy te wielkie otwarcie tego tunelu Gotthard, kultystyczny, gdzie tam szatan się pojawiał, gdzie politycy się zjechali z całej Europy, żeby otworzyć ten tunel. Tam stricte okultystyczne było otwarcie, które tam chyba trwało bodajże 2 godziny, przedstawienia różnego rodzaju demonów, potworów, ale to wszystko jest właśnie w tamtym rejonie, można powiedzieć, o którym ja teraz mówię, stricte okultystyczne miejsce. No i tu mamy zdjęcia właśnie z Monte Verita, na waleta, kopią dołki, tańczą, nowe formy tańca, nowe formy sztuki wyzwolonej, mamy pełno nudystów, zdjęcia, właśnie co oni tam robili, no wiadomo, orgie, no to jest mało powiedziane, co tam się działo, no bo to też wchodzi w to okultyzm, to nie jest tylko rozbieranie się dla seksu, dla zabawy, tylko mamy kompletnie przeformułowanie tego, jak żyjemy, w jaki sposób żyjemy, obserwowanie. To jest też ciekawe, w jednej z tych publikacji był Lev Tolstoj pokazany jako prekursor tego Lebensreform, tej reformy właśnie życia, powrotu do natury. Tu mamy Hermana Hess, właśnie, który tam też właśnie był w tym Asconie. I tu jest dosyć ważna informacja. Franz Harman i hrabina Konstanz Wachmeister opracowali plan budowy klasztoru teozoficznego w Monte Mosteschia, tam w pobliżu. I oni, tam miał być ten klasztor zbudowany, ja nie wiem, czy on powstał. I potem z tej tradycji się właśnie narodziła Monte Verita, ten. Czyli mamy bardzo dużo takich ruchów, ale generalnie jest powiązanych bardzo blisko z teozofią, bo ten Ordo Templar Orientis też w bardzo dużym stopniu powstał z wpływów teozoficznych, gdzie generalnie tam Lucyfer jest wspaniały, dobry, stąd te publikacje, które się nazywały Lucyfer, Steinerowskie i inne. No i Hartmann też był, należał do OTO. No i tu mamy właśnie też zdjęcia, te nowe formy sztuki scenicznej, nowe formy tańca, prawdopodobnie też musimy wiedzieć, że również nowe formy muzyki. Tu mamy postacie różnego rodzaju. Mamy tych członków Bauhausu, czyli właśnie to jest socjalistyczne, okropne, wystandaryzowane budownictwo, od którego ludzie tylko mogli sobie depresję wywołać tymi szarymi budynkami komunistycznymi. Tu mamy kobiety w Asconie, bardzo dużo różnych kobiet. Tu mamy, jak mogłoby wyglądać pomieszczenie, w którym właśnie jest powrót do natury. Tu mamy pokój Karola Grassera. Tu mamy, prawda, też różnych ludzi. No i tu mamy zdjęcia właśnie Bakunin i jego współpracownicy. I oni wszyscy byli zapraszani w tamten rejon, jak również do Monte Verita, gdzie jego współpracownicy byli. I Bakunin też również tam odwiedzał tamte miejsca, czyli anarchiści odwiedzali Monte Verita. Tu mamy znowu Hermana Hessa. Tu jeszcze raz te zdjęcia, wegetariańskie jedzenie, to co teraz wszystko jest promowane. Ekologia, wegetarianizm, powrót do natury, oczywiście seksualizacja wszechobecna, potężna seksualizacja, można powiedzieć wymieszanie ludziom w głowach, co to znaczy właśnie kobieta, mężczyzna itd., itd. Ale zaraz zobaczymy, bo to było również zapoczątkowane tutaj w Monte Verita, zaraz do tego przejdę. No i jedna z odnóg religijnych, która tutaj powstała właśnie w Monte Verita, to był klaryzm. I to było takie sanktuarium światła stworzone i to była taka religia, że teraz ludzie mają się wyzwolić ze swojej seksualizacji i również z tej religii, która jest opresyjna, że oni twierdzili, że ten Clary twierdził, że Bóg jest tylko dobrem, Bóg jest tylko miłością. To teraz się tak mówi, że nie, że Bóg to tylko jest miłością, on jest tylko dobrem i musimy się wszyscy kochać. No, ale to chyba 3/4 Biblii pominęli, bo ja pamiętam, że Bóg ludzi karze za to, jeżeli robią coś złego, a wręcz sodomitów to ich zbombardował, także całe miasto zniknęło, więc ja nie wiem, skąd ci w ogóle ludzie biorą informacje na temat, kim jest Bóg, no ale najwyraźniej mówią o innym Bogu, który właśnie tutaj był promowany w Ponte Verita, czyli Lucyfer, tylko nikt im tego nie wyjaśnił, albo oni sami tego nie wyjaśniają. W każdym razie tam powstała taka religia klaryzm i tam chodziło o to, żeby właśnie wyzbyć się tego wstydu, wyzbyć się tego poczucia winy i poprzez skrajną seksualizację dojść do przewartościowania w ogóle seksualizmu, płciowości i żeby człowiek stał się takim androgenicznym, postacią androgeniczną i wtedy ona dozna tego, że będzie jak Bóg. To tak jak w starożytnej Grecji, że te androgeniczne postacie były określane jako takie boskie postacie, że one po prostu są święte. I tu właśnie ten klaryzm też właśnie to promował, że poprzez inicjację właśnie do tej religii ta postać przejdzie tą całą drogę właśnie wszelkie formy dewiacji seksualnej, aż człowiek się stanie aseksualny i będzie mógł właśnie uzyskać samozbawienie i stać się nowym człowiekiem. To, do czego teraz zmierza cały ten system, hiperseksualizacja, aż do przewartościuje się ten cały system, ludzie się staną aseksualni i wtedy system państwowy, system korporacyjny będzie mógł przejąć tą sferę prokreacji, wytwarzania ludzi. Przyjrzyjmy się, tu są zdjęcia właśnie tej świątyni. Tu mamy księgę hymnów na przykład, chorały. Ja częściowo to przeczytałem, częściowo przetłumaczyłem. To jest niestety tylko po niemiecku. Niektóre elementy, niektóre można znaleźć dokumenty po angielsku. No i że oni właśnie tu muszą śpiewać te chorały. Właśnie tu jest opisane mniej więcej ta religia, o czym tutaj mówiłem. Oni proponują, żeby te chorały były śpiewane oczywiście przez dzieci. A w jakim miejscu i w jakim charakterze, to zaraz Państwu pokażę. No i tutaj jest opisane właśnie też jakieś gazety, które opisują to miejsce. No i tu jest ten człowiek, który to tworzył. No i tu mamy tu sanktuarium Artis Elizarion. Wejście do sanktuarium. Tutaj widzimy jakieś osoba, która jest brana niemalże jako święty. No i tu mamy, tutaj się modlą mężczyźni wokół. On jest tutaj święty, tu jakieś krzyże. Co chodzi? No chodzi o to, że również tu mamy formę okultyzmu, czyli wszyscy są na waleta, to jest forma gnostyckiej mszy homoseksualnej, w której właśnie człowiek przechodzi tę inicjację, umiera jako właśnie mężczyzna. Tu mamy ten transmistycyzm, którego efektem ma być aseksualna wizja seksualności jako metafora hermafrodytyzmu. No i tu mamy zdjęcie, jak to obrazy, które tam były w tym sanktuarium, że człowiek zrywa właśnie tu jabłoń tego grzechu. Ci ludzie byli homoseksualistami, tam wszystkimi możliwymi dewiantami. Mamy tutaj Hermesa, tu mamy krzyż właśnie, że również właśnie te postacie religijne, chrześcijańskie też były homo. Niestety, tu mamy właśnie zdjęcia, gdzie ten hermafrodytyzm jest promowany. Tu mamy, zobaczmy właśnie mężczyzn w różnych fazach dewiacji. No ale to jest sanktuarium. Tu również ludzie, którzy tworzyli tą sztukę, właśnie oni mieszali ikony chrześcijańskie, religijne z tym ruchem właśnie seksualnym i mieszaniem płci. I tu mamy właśnie jeden z tych obrazów, gdzie jest Matka Boska jako mężczyzna. No i tu mamy zdjęcia też, jak wyglądały te obrazy w tym sanktuarium. Gdzie mamy tu, proszę, jest tęcza, nad tęczą jest brany do nieba człowiek, który przeszedł te wszystkie tutaj formy inicjacji rozrysowane i on już jest tam nad człowiekiem, jest jak Bóg, jest jak właśnie ten hermafrodytyczny Bóg. To, co jest w teozofii, że właśnie człowiek i w kabalizmie, że człowiek tam się zakłada, że Adam był hermafrodytyczny na samym początku i potem był rozdzielony na kobietę, mężczyznę i żeby powrócić do tego świętego początku, no to on musi się z powrotem połączyć. No i tu mamy ikonografię chrześcijańską z kościołów właśnie, żeby promować te gnostyckie, satanistyczne msze. O, tu mamy zmartwychwstanie właśnie w takiej formie homoseksualnej, rozbrojenie. No generalnie, no można się pożygać, no ze szczęścia, jak się na to patrzy. Ale tu mamy wszystkie te motywy, które teraz są promowane, czyli homoseksualizm, dewiacje, tęcza, jako właśnie, że to jest nawet wyższa forma człowieczeństwa niż kobieta i mężczyzna, niż rodzina chrześcijańska, to prawda? Tu mamy też przejście przez tęczę do nowego, lepszego świata symbolicznie. No i tu mamy różnego rodzaju właśnie credo, jak to wszystko było spisane, właśnie wyzwolenie się z tej opresyjnej religii chrześcijańskiej na bazie właśnie tych religii pogańskich czasów Rzymu, Grecji. No i tu mamy całą rycinę, która była w tym sanktuarium rozrysowana, to się nazywała Czysty Świat Błogosławionych. No i teraz tak, to była, można powiedzieć, jeden nurt ten religijny, który w gnostycyzmie cały czas funkcjonuje, bo ten Ordo Templar Orientis też ma jakby ten sam charakter, tam też te msze są stricte seksualne, z elementami, można powiedzieć, demonicznymi, wywoływaniem duchów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta grupa, którą moglibyśmy powiedzieć jest rewolucyjną, chciała zmienić tą płeć, chciała zmienić właśnie ten system kolektywistyczny generalnie, no bo to mieliśmy socjalizm narodowy i socjalizm taki może być klasyczny, zmierzający do niby do komunizmu, ale oni wszyscy byli lucyferianistami i oni chcieli stworzyć ten system teokratyczny, w którym na świecie będzie rządził Lucyfer. I on zejdzie tu na ziemię i będzie tu rządził. I kiedy Hitler miał wygrać tą wojnę i opanować cały świat, lub można zakładać komuniści opanowali cały świat i wygrają. I oni stworzą, wtedy oni zniszczą cały ten system religijny, chrześcijański, czy nawet muzułmański, wszystkie te religie, które są, które mają jakikolwiek związek z Biblią i stworzą swój własny system, swoje własne kościoły. I to zostało tam zaplanowane, zostały rozrysowane te wszystkie świątynie. Człowiek, który to opracowywał, sam cieszył się, że w trakcie wojny światowej są kościoły niszczone, ponieważ zrobią miejsce dla jego świątyń, które on projektował. No i teraz przejrzymy, zobaczymy pokrótce, jak te świątynie wyglądały, co było zaplanowane, ponieważ jeśli by te systemy by wygrały, no to ten system byłby wprowadzony, więc jeśli ponownie ci ludzie wprowadzą ten system, wygrają, to będą chcieli ten sam system wprowadzić na całym świecie. Te plany nie zniknęły. Ten człowiek, którego zaraz pokażę, bo ja się bardzo przez wiele lat interesowałem historią sztuki, ale tego człowieka nigdzie nie widziałem. On został wymazany w ogóle z historii sztuki, można powiedzieć. Gdzieś tam może pojedyncze zdanie. A artystycznie on był świetny. To nie, pod względem artystycznym nie można nic zarzucić. Można powiedzieć, że pod względem technicznym świetnie, to naprawdę są ładne rzeczy. Natomiast tematycznie, no to jest stricte globalny okultyzm, no świątynia Lucyfera na całym świecie. Teraz sobie przejrzymy, co było zaplanowane i co było rysowane tam w tej Asconie. To ma związek z tym tunelem Goddard bezpośredni, bo ci ludzie naprawdę w to wierzą do dziś. No i tym artystą był Fidus, on był bardzo blisko związany z Diefenbachem, czyli z tym pierwszym takim, którego opisywałem, tym pierwszym takim mesjaszem, który tam, można powiedzieć, tym prorokiem, który chodził tam po świecie z tą swoją rodziną i żył w tych jaskiniach, tak jak hipisi potem w latach 60. I to jest właśnie stricte to, co on był takim ucieleśnieniem tego w ogóle, tej całej Askony. No bo on był generalnie, był homoseksualistą, on promował homoseksualizm w różnych gazetach pierwszych homoseksualnych w Niemczech. On należał jednocześnie do NSDAP pod Alfredem Rosenbergiem. Korespondował z Goebbelsem, który go przekonał, żeby wstąpić do NSDAP. Tworzył faszystowskie plakaty higieny biologicznej, eugenicznej. I on był bardzo głęboko zaangażowany w te wszystkie ruchy, a jednocześnie z socjalistami w Asconie również funkcjonował i tworzył te wszystkie idee, które tam się po prostu przeplatały w tamtym miejscu. On miał również tytuł honorowego profesora i pisał właśnie, że on się cieszy właśnie z zniszczenia tych kościołów w trakcie wojny, bo zrobią miejsce dla jego świątyń, które on tworzył, takich świątyń właśnie jak Świątynia Matki Ziemi. Mamy tą ekologię, która teraz jest promowana, Matka Ziemia. Musimy ją ratować, bo jest dwutlenek węgla, jest CO2 i my ją zabijamy. No to właśnie to jest dokładnie, to już było ponad 100 lat temu promowane. Świątynie Tora, Lucyfera i różne inne, jak zobaczymy. I ta jego sztuka miała bezpośredni wpływ na sztukę hipisowską lat 60., która tam została wypromowana w San Francisco i w różnych innych miejscach. No i on tworzył właśnie ten ariański, taki neopogański seks-kult. Ilustrował również książki okultystyczne. No i pod koniec życia, żeby było śmiesznie, on malował portrety Lenina i Stalina i potem umarł chyba w Niemczech Wschodnich. No i to są nawet portrety Hitlera, jak on malował, więc nie można tego w ogóle zaprzeczyć. On był zamieszany w te wszystkie ruchy. No i tu mamy takie ilustracje do książek, okultystyczny świat, Bhagavad Gita, katechizm buddyjski. No i tu mamy, proszę, Lucyfer, którego świątynię zaraz zobaczymy, które on tworzył. Proszę bardzo, to miało być, te obrazy Lucyfera miały być na ścianach tych świątyń. To jest biała świątynia. Widać tutaj ekologiczne motywy, tutaj różnego rodzaju, tu jest świątynia Matki Ziemi. Tu mamy ten kult ekologiczny, tu nawet była zbudowana miniatura, która do dziś jest podobno w Asconie. Można zobaczyć ją na żywo. Tu mamy zbliżenie tego. Widzimy smoki na wejściu. Ludzie wchodzą do środka. Nie wiem, co to znaczy to tat. Mamy taki krzyż, jakby dziwny czarny krzyż z czarnym orłem na górze i ziemia płonąca na samym środku. To jest świątynia ziemi. Tu mamy w całości, jak to wygląda. Tu jest w środku freski. Jak miał jednej ze ścian, miał być taki fresk. Tu mamy właśnie znowu ten dziwny krzyż ze swastyką na górze. Tu mamy przekrój, jak ta świątynia wyglądała. Tu generalnie miała być fosa dookoła. W środku takie miejsce, gdzie były fontanny. No i różnego rodzaju inne przestrzenie, w których tam miały się odbywać różnego rodzaju okultystyczne rytuały. Tu mamy właśnie naturę, matkę ziemię, która trzyma ludzi. Tu mamy, nie wiem co to znaczy, no jakiś anioł. Tu mamy też świątynię Freny, to chyba jest jedna z bogini niemieckich. Tu mamy środek jednej ze świątyń. Tu mamy jedną z komnat bodajże tej, to jest chyba jedna z komnat tej świątyni ziemi. Tu mamy jeden z fresków, który miał być na ścianie. Tu również kolejne freski, które miały być na ścianach. Tutaj jeden z elementów świątyni. Tu mamy świątynię czarnej korony. Jak ktoś zna niemiecki, to niech przetłumaczy, co tu jest napisane. Po lewo, po prawo, bo ja się nie znam. Tu również smoki na wejściu czarne, które nas prowadzą do środka. Tu mamy jeden z fresków, który miał być w świątyni. To jest Satana, kobieta. Nie wiem dlaczego w taki sposób narysowana jest, ale jest taka postać. I ponownie ta sama postać. Tu mamy kolejną świątynię. Kolejną, jeszcze jedną. Tu mamy święto pracy. Też pewnego rodzaju czarny obelisk, do którego ludzie zmierzają. To wszystko miało tak wyglądać. To są wyobrażenia, które miały się spełnić. Tu mamy też jakiś element świątyni, jakiś fresk, który miał być na jednej ze świątyń. Kolejny fresk. Mężczyzna, kobieta nad swastyką. Tu mamy właśnie te miejsce, być może w tej świątyni ziemi, gdzie na środku są fontanny i ludzie mają w środku nago. Oczywiście wszystko jest nago. Wszędzie są typowo gnostyckie formy religijne, gdzie seks łączy się właśnie z magią, z okultyzmem itd., itd. Świątynia Smoka, również olbrzymia budowla. Potężne rozmiary, widzimy tutaj na dole ludzi wchodzących. I też jak to miało być zbudowane, jak to miało wyglądać. On wierzył, że te świątynie już powstają. Nawet przed końcem wojny tam jeden z ludzi go gdzieś zaprosił do jakiegoś miasta, bo już mówił, że tam już te świątynie zaczęły być budowane. On tam pojechał i potem wrócił, bo się okazało, że to lipa. Ale no, są różne nam historie wokół tego. Ci wszyscy ludzie byli mocno nawiedzeni. Świątynia Tora, jak to miało być zbudowane, jak to miało wyglądać. Jeden z fresków, kobieta i mężczyzna w takim dziwnym kosmicznej sieci. Kolejny jakiś element, tutaj mamy symbol Janusa, dwie twarze i tutaj ktoś po środku, też smoki. Kolejna świątynia. To miał być amfiteatr, olbrzymi amfiteatr. 20 tysięcy ludzi, czy 100 tysięcy, no jakieś olbrzymie ilości. Proszę zobaczyć, jakie to miało być olbrzymie formy. No i tu mamy świątynię Lucyfera. Ona miała być też na wyspie, odcięta wodą i tam do środka można wpłynąć. Tu mamy ten krzyż, dziwny czarny krzyż. Tutaj jest jeden z tych fresków z portretem Lucyfera. Kolejny. Więc obok tego nie można przejść normalnie. Ci wszyscy ludzie w Asconie, trochę tak jak Bohemian Grove, ci ludzie nie spotykają się tylko tam dla polityki. Bo gdyby to było tylko zjazd socjalistów, czy coś, można powiedzieć, że dobrze, Lenin, Trocki i ci wszyscy inni ludzie coś tam sobie knuli, że Hitler coś tam sobie knuł, ale to tak naprawdę nie jest prawda, to nie jest tak. To wszystko jest znacznie głębsze. I mamy właśnie całą tą grupę, w której właśnie jest ekologiczny ruch, to co teraz jest promowane, seksualizacja, to co teraz jest promowane, wegetarianizm, to co teraz jest promowane, nawet są te ruchy właśnie, że żeby właśnie odchodzić od mięsa, żeby nie jeść mięsa, żeby właśnie zabijać te wszystkie świnie, kurczaki i tak dalej, żeby właśnie to ograniczać. Komunizm, czy też socjalizm, czy to będzie socjalizm narodowy, czy nie narodowy, to nie ma znaczenia. To jest cały czas kolektywny system, czyli kolektywizm generalnie i pogaństwo. I tu mamy właśnie to poluzowanie wcześniejszej struktury społecznej, wojna i stworzenie nowego świata. I ta rewolucja to jest clue. Tego typu rewolucje wcześniej też były. Szczególnie jeśli zobaczymy, co się działo przed i w trakcie rewolucji protestanckiej, kiedy Luther zrobił rewolucję w sercu religii chrześcijańskiej. Dokładnie te same rzeczy miały miejsce. I bardzo podobne ruchy. To samo, co tutaj. Dokładnie to samo, co tutaj. Ale to inna historia. Przejdę dalej. No i tu mamy też taki fresk z jednej ze świątyni właśnie. Diabeł nad ziemią tutaj kontroluje cały kosmos. No i teraz, więc mamy to, nad czym chciałbym, żeby Państwo się pochylili i pomyśleli, co to jest. To i ci wszyscy ludzie w jednym miejscu, i ci sami politycy, i dzisiaj politycy w tym samym miejscu otwierają ten tunel Gotarda, okultystyczna w 100% inscenizacja. To samo się działo 100 lat wcześniej, przed wybuchem rewolucji właśnie na wschodzie, w Rosji, i potem w Niemczech. I potem mieliśmy tą wielką wojnę. I proszę się nad tym zastanowić, bo to nie da się odciąć żadnego tego ruchu politycznego, tych zmian historycznych od religii. Po prostu to jest tylko zamiatane pod dywan i nikt nie chce o tym rozmawiać głośno, bo to jest niewygodne. A ci wszyscy ludzie byli satanistami, okultystami. I zobaczymy, co się, żeby pokazać, że to nie zniknęło, że to nie było pojedyncze wydarzenie, to musimy przeskoczyć teraz do rewolucji seksualnej w Ameryce. Bo to, co tu oglądaliśmy w 1900 roku i wcześniej, ta seksualizacja w Niemczech, w Europie i tak dalej, to potem tą samą rewolucję odpalono w Stanach i wojnę tam mieli, prawda, tą w Wietnamie. Więc ci wolkiści, oni potem wyruszają do Stanów Zjednoczonych i tam zakładają pierwsze właśnie te nudystyczne, ekologiczne, można powiedzieć, komuny w Kalifornii. To były takie postacie jak Benedict Last, naturopata Adolf Just, Arnold Erhret, Hermann Sexauer, to był sekretarzem British Esperanto, Bill Pester, Maximilian Sickinger i oni promują ten sam styl życia, co właśnie wtedy, co Państwu tu pokazywałem, czyli właśnie życie gdzieś w jakichś norach, w jakichś jaskiniach, jedzenie właśnie ekologiczne, wegetariańskie i tak dalej, chodzenie na waleta. No i wiadomo, seksualizacja, rozwiązłość seksualna. Tu mamy zdjęcia, na przykład Richard Udewiter, niemiecki pionier, nudysta, łączący ideę wolkistowskie. No i to jest 1917 rok, Kalifornia. Arnold Erhret, członek Lebensreform, wyemigrował też do USA. Twórca naturopatii, tu mamy zdjęcie, jak był w Asconie. Eden Abhes, Żyd, okultysta, był uczniem Pestera, tworzył grupę Nature Boys, która była promowana potem przez Hollywood, przez firmy fonograficzne, no właśnie, żeby wrócić, właśnie, żeby promować ten temat. Generalnie Hollywood się w to zaangażowało i zaczęto promować ten ruch wolkistowski w Stanach Zjednoczonych. Gypsy Boots, Żyd, twórca otwartości na zmiany zachowań, promotor jogi, był właśnie w tej grupie Nature Boys. No i potem się zaczęła bardzo wielka promocja. Groucho Marx go promował w telewizji, występował w ponad 20 programach telewizyjnych. No ale co oni promowali? No co, że on chodzi na waleta i je daktyle i orzechy? No musimy się zastanowić. To była znowu odpalenie tego samego systemu w Stanach Zjednoczonych i on promował zespoły, które potem odpaliły tą rewolucję kulturową w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i te wszystkie imprezy, które tam miały miejsce, Orange County Fairground, wielkie te festiwale, na których po prostu wszyscy byli naćpani, ile tylko wlezie, i odpalono kulturę hipisowską, gdzie właśnie w komunach rozwiązań seksualna, porzucenie wszystkich tych normalnych, tradycyjnych form życia w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. No i tu właśnie mam ten ruch Summer Love w 67 roku, który stworzył ruch hipisów. Dokładnie coś, co miało miejsce wcześniej, 70 lat wcześniej, w Niemczech przed rewolucją, rewolucjami w Europie. I promowano dokładnie potem to samo, potem znowu jest promowana, jest okultyzm, grupy okultystyczne. No i wiemy co, że tak powiem, tam była promowana joga, buddyzm, te wszystkie zmiany kulturowe, i potem na bazie tego jest odpalany dekadę później New Age, który jest stricte przedłużeniem teozofii, czyli znowu promowanie lucyferianizmu na cały świat, żeby zbudować dokładnie to, co promowano w tamtym czasie, żeby wreszcie to po prostu się udało stworzyć, tak? No i to chyba generalnie, jeśli chodzi o tą historię, to było na tyle. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to jest to, że cała ta historia jest w dużym stopniu zakopana w historii. To znaczy, nikt nie mówi o tych wszystkich koneksjach, które są otwarte. Czyli właśnie mamy tę teokrację, czyli rządy religijne, które rządzą naszym światem, wpływy potężne, finansowe, ruchy polityczne, które właśnie są zaangażowane religijnie. To jest coś, z czego powinniśmy sobie zdawać sprawę, to jest coś, o czym powinniśmy mówić, bo jeżeli to pominiemy ten wątek, to nie jesteśmy w stanie nic zrozumieć z historii. I nie można podejść do jakiegokolwiek aspektu, dużego aspektu politycznego, zmian kulturowych, bez zapytania właśnie o ten aspekt religijny. A kim są ci ludzie? Dlaczego oni pewne rzeczy promują? Dlaczego jest zgoda na promowanie pewnych rzeczy? Tak jak mieliśmy teraz sytuację tutaj ze śmiercią premiera Polski. No to przecież wiadomo, że on był masonem. A w kościele katolickim ma normalnie mszę i pogrzeb. No i człowiek się zastanawia, ale o co chodzi? Dlaczego ci ludzie w ogóle pewne tego typu rzeczy respektują? Że się Olszewskiego po prostu kładzie na cmentarzu, kiedy on był masonem, a masoni wierzą no właśnie w Lucyfera. I to już wielokrotnie podawałem cytaty z książek masońskich, gdzie się do tego przyznają. To nie jest żadna tajemnica. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, no żeby zrozumieć, że nie można oddzielić naszego świata materialnego, stricte materialnego, od świata religijnego. To jest ułuda, to jest oszukiwanie samego siebie. Ten świat religijny, można powiedzieć nie religijny, tylko właśnie taki mistyczny, świat, którego nie widzimy, on przeplata się bezpośrednio z tym światem, który widzimy. Jeżeli go pomijamy, no to tylko na własną niekorzyść. Bo ja tutaj pokazałem Państwu rzeczy namacalne w 100%. Oni rzeczywiście chcieli stworzyć Imperium Lucyfera na świecie i budować te świątynie. Z tą myślą chciałbym Państwa pozostawić i do usłyszenia, mam nadzieję, że wcześniej niż za 3-4 miesiące. No ale teraz pracuję nad bardzo dużym opracowaniem właśnie tych ruchów religijnych i to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, żeby te wszystkie rzeczy pozbierać do kupy, i to jest tylko jeden mały procent tych badań, które obecnie teraz prowadzimy. Jeśli Państwo możecie, to promujcie te filmy i artykuły, które my publikujemy na Prison Planet, ponieważ jesteśmy powoli odcinani od generalnego obiegu. Cały czas generalnie Google, YouTube i te wszystkie strony, w których generalnie żeśmy promowali swoje informacje, coraz bardziej odcinają nas od dostępności, znaczy no nie jesteśmy wyszukiwani po prostu w tych systemach i nie wyświetlają się te nasze filmy, więc jeżeli możecie Państwo promować te rzeczy na własną rękę i zapisywać te filmy i audycje i przetrzymywać je na wszelki wypadek, ponieważ coraz więcej tych kanałów jest wykasowywanych, coraz więcej cenzury jest i trzeba się liczyć z tym, że takie rzeczy będą znikać. To w tej audycji by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.